Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj Forum Podlasia zaczniemy od omówienia dwóch ważnych programów, które właśnie dzisiaj zaczynają obowiązywać. Pierwszy to pracownicze programy kapitałowe, a drugi to oczywiście program 500+, na każde dziecko. To może zaczniemy od 500+. Jaka jest opinia o tym programie, między innymi Forum Związków Zawodowych na Podlasiu, które reprezentuje pani Agnieszka Olchin. Witam panią.
Witam serdecznie.
Oraz przewodniczący zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Mozolewski.
Dzień dobry.
To co o programie 500+.
Jest to bardzo dobry ruch w stronę społeczeństwa, jak najbardziej. Od początku uważaliśmy, że powinno te 500+ powinno być na każde dziecko.
Nie ma zastrzeżeń co do kwestii dochodowych, niezależnie od tego, ile kto zarabia, powinien dostawać te 500+, jak pani sądzi?
Na tą chwilę tak.
Ja myślę, że w myśl zasady wszyscy jesteśmy równi, a szczególnie wszystkie dzieci są nasze kochane i równe. Wiem, w kontekście czego pada to pytanie, bo rzeczywiście ono jest stawiane i wiele opinii jest wyrażanych na temat tutaj akurat kryteriów dochodowych.
No bo można by było przyjąć, że na przykład pierwsza grupa podatkowa.
Jasne, jasne.
Czyli do około 90 tysięcy rocznie.
Ale proszę pamiętać, że też w poprzednim przypadku, jak w ogóle ten projekt był wprowadzany, ile też na ten temat było dyskusji, też podobne były opinie, że trzeba by było jakieś kryteria wprowadzić, bo są ludzie, którzy dużo zarabiają, rodzice, którzy dużo zarabiają i dostają te 500, prawda? Tak samo jak ci, którzy zarabiają niewiele. Oczywiście trzeba się cieszyć. Nawet, nie wiem, dzisiaj czy wczoraj słuchałem Radia Białystok, gdzie podajecie, że liczba milionerów między innymi w województwie podlaskim rośnie, czyli zarabiamy i dochody mamy coraz większe, ale myślę, że rzecz najistotniejsza poprzez ten projekt, który już wszedł i który dzisiaj na każde dziecko wchodzi, zlikwidowaliśmy ubóstwo wśród dzieci, które występowało w dosyć dużej ilości. Ja przypominam, że przed projektem w granicach około 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy w Polsce było dzieci ubogich. Korzystali z różnego rodzaju środków pomocowych, z różnych instytucji i tych oficjalnie funkcjonujących i poza strukturami. Dzisiaj ten problem praktycznie został wyeliminowany. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest poprawiła się dochodowość osób ubogich. Przecież jeszcze przed projektem, który wszedł, przed projektem 500+, była sprzedaż w miejscowościach takich ubogich na zeszyt. O tym my już dzisiaj nie pamiętamy. Można pojechać i sprawdzić, prawda, jak sytuacja polskich rodzin wyglądała. Czekali na jakiś tam zasiłek z pomocy społecznej. Dzisiaj tego problemu praktycznie już nie ma. I trzecia, myślę, że bardzo istotna kwestia, to te środki finansowe, przecież to w skali roku są potężne pieniądze. W jakimś procencie wracają do budżetu państwa w postaci czy to podatku VAT, czy w ogóle podatku. I myślę, że tutaj są na połączone, które w zdecydowanej większości dają więcej plusów niż minusów.
A zatem czekamy na pierwsze wypłaty, bo one nie pojawią się po 1 lipca od razu na koncie. Będą dopiero za 3 miesiące uruchomione, czyli po 1 października i te pieniądze wówczas wpłyną do naszych portfeli.
Ale warto jeszcze dodać w kontekście tego, o czym pan redaktor mówi. Dzisiaj rano słuchałem wiadomości w nocy, bo program zaczął funkcjonować od 24 i o godzinie chyba 7 było ponad już 20 tysięcy zgłoszeń elektronicznych o 500+ na pierwszy.
No bo tam jest ważna rejestracja, bo jak się człowiek nie zarejestruje przed 1 października, to
dobrze,
potem traci
1500 zł. Ale to też świadczy, że te środki finansowe są oczekiwane wśród rodziców.
Z tymi pieniędzmi, czyli z 500+, jest oczywiście połączona kwestia płacy minimalnej. Rząd zapowiada, że od 1 stycznia 2450 zł będzie minimalne wynagrodzenie. To nawet więcej niż związki zawodowe oczekiwały i postulowały.
A skąd? Skąd nie? Ma pan taką informację, panie
takie
redaktorze?
Różne przesłuchy były.
Nie,
nasz
postulat od lat Solidarności to jest minimalne wynagrodzenie na poziomie 50% średniego wynagrodzenia w kraju. Jesteśmy bardzo blisko, bo 2450, które proponuje rząd, to pomimo wszystko jeszcze 80 zł brakuje
do tej połówki,
no bo ostatnie dane za ostatni kwartał Średnia płaca w naszym kraju wyniosła 5057 zł, czyli 2530 zł, czyli 80 zł brakuje. Ale to oczywiście jest pocieszające, bo my nie przedstawialiśmy żadnej kwoty, tylko przedstawiamy co roku nasz postulat, że dążymy, nie od razu, bo tego nie da się, dążymy do tego, by to minimalne wynagrodzenie wynosiło właśnie 50% i rząd idzie w tym kierunku. Zresztą ten nasz postulat jest oparty również na programie Prawa i Sprawiedliwości, także dla nas to żadne zaskoczenie.
Pani Agnieszka reprezentuje również pielęgniarki, położne, a w szpitalach to pewnie teraz dyrektorzy, jak usłyszeli tę zapowiedź, że ma być 2450 zł minimalne wynagrodzenie, to drą włosy z głowy.
Tak, to prawda, bo sytuacja finansowa szpitali nie jest niestety dobra. Prawie wszystkie szpitale w naszym województwie są na minusie. Część z nich już z długami, bo też minus nie zawsze oznacza dług. Także dyrektorzy już w tym roku mieli problemy, jak wzrosła w tym roku już płaca minimalna, ponieważ wszystkie firmy zewnętrzne podniosły swoje
koszty.
Więc wzrost kosztów jest olbrzymi dla szpitali, a będzie jeszcze większy, bo będą też pracownicy wewnętrzni, ale i firmy zewnętrzne. Także koszty wzrosną drastycznie.
I co, wytrzymają szpitale? Czy to dobrze, że ta płaca minimalna wzrasta? Bo do tej pory to była jedna z grup, która najmniej zarabiała w naszym kraju.
Znaczy, ja uważam, że bardzo dobrze, że płaca minimalna rośnie. Co prawda obciążenie podatkami od tych kwot jest olbrzymie, więc mówimy ciągle o tej płacy minimalnej brutto. Gdyby to pracownik miał na rękę, to zupełnie to są inne kwoty, inne środki.
Ale to znakomity sposób, żeby jednak podnieść dochody Polaków ze względu na to, że jak swego czasu przyszły duże pieniądze na regulację płac w służbie zdrowia, to dostali przede wszystkim lekarze, czy głównie lekarze i kadra tam zarządzająca. Natomiast spora grupa tych, od których jednak funkcjonowanie szpitali zależy, nie powąchali zupełnie tych pieniędzy, albo w niewielkim stopniu.
I tak, to chodzi o techniki.
Taki urzędowy sposób podniesienia jest chyba całkiem rozsądny.
Jak najbardziej, dlatego że to skorzystają teraz technicy medyczni, właśnie opiekunowie, sanitariusze, także bardzo duża grupa pracowników szpitali skorzysta na podniesieniu płacy minimalnej.
I to jest właśnie taki w miarę rozsądny sposób, żeby jednak podnosić i ograniczać to ubóstwo z jednej strony, ale z drugiej strony to rozwarstwienie społeczne i dochodowe.
Ja bym może nie nazywał tego ubóstwem, tylko bardzo niskim wynagrodzeniem pracowników.
Bo była, przepraszam, że wejdę w słowo, była bardzo niepokojąca tendencja, że rosła grupa ludzi, którzy mają pracę, w miarę dobrze zarabiają, a są ubodzy.
Ja oczywiście podzielam tę opinię, którą pani Agnieszka przedstawiła. Tak się składa, że jestem przewodniczącym Rady Społecznej naszego tutaj oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w województwie podlaskim i niedawno mieliśmy posiedzenie Rady Społecznej, gdzie przyjmowaliśmy założenia na 2020 rok, jak też mieliśmy informacje na temat tej sytuacji, o której pani Agnieszka mówiła, rzeczywiście bardzo trudnej, a szczególnie w szpitalach powiatowych. Wszystkie szpitale borykają się z podobnymi problemami. Mniej więcej poziom dochodu jest ten sam, bo wyceny świadczeń są ustalone chyba na poziomie gdzieś tam 2016 roku, natomiast koszty utrzymania poszczególnych jednostek, no niestety, ale
wzrosły w ciągu tych
i to nie
lat.
Tylko w kontekście płac, bo ja zdaję sobie sprawę, że najlepiej powiedzieć, że to właśnie pracownicy powodują to trudną sytuację, oni tam, prawda, dużo zarabiają, a jeszcze więcej chcą, bo też można takie opinie usłyszeć. Są różnego rodzaju dodatkowe koszty, które powodują właśnie to trudno złożoną sytuację, o której pani Agnieszka mówiła. Chociaż z jednej strony, kiedy patrzymy na dane statystyczne i oparte o fakty, środków finansowych również...
Na zdrowie nie jest mniej.
Jest znacznie więcej, tylko jest jeden podstawowy problem w moim przekonaniu. System ochrony zdrowia nie gwarantuje właściwego podziału tych środków finansowych. I to my od lat postulujemy, żeby na ten temat rozmawiać, a nie podpisywać kolejne umowy z kolejnymi grupami zawodowymi, tak naprawdę bez wskazania źródła dochodu dla dyrektorów na realizację tych porozumień.
Bo te niskie płace na przykład w służbie zdrowia spowodowały, że w przyszłym roku ponoć będzie taka sytuacja, że połowa pielęgniarek może odejść na emeryturę.
Ale to nie niskie płace, po prostu średnia wieku pielęgniarki jest ponad 50 lat.
Ale niskie płace powodowały, że ludzie nie przychodzili do zawodu, nie było tej rotacji kadr.
To na pewno przez wiele lat zaniedbań wielu rządów, o tak bym powiedziała. Też przez to, że była luka w nauczaniu, tak, w kształceniu. Nie było gdzie się kształcić, tak? Bo między liceum a studiami wyższymi wieloletnia taka luka, gdzie nie można było po prostu zostać tą pielęgniarką, tak? Nie można się wykształcić,
kiedyś było w zawodzie pielęgniarki.
Później zamknięto te licea i kilka lat była taka luka w kształceniu, więc to spowodowało, że nie ma tych pielęgniarek. Jest to zawód bardzo trudny i odpowiedzialny, więc tu też, to też jest przyczyną. Podniesienie płac też niewiele tak naprawdę, bo my widzimy to, że te młode osoby, te młode kobiety nie przychodzą do pracy w zawodzie pielęgniarki, bo u nas się wykonuje pracę i pielęgniarki, i opiekunki medycznej, i sanitariuszki w jednym. Łatwiej takiej pielęgniarce, jeżeli uzyska prawo wykonywania zawodu, wyjechać za granicę, ponieważ tam robi stricte pielęgniarskie czynności. Do czynności pomocniczych są, jest personel pomocniczy, u nas tego jeszcze nie ma. Dyrektorzy nie muszą zatrudniać, więc nie zatrudniają. Tak to wygląda. No i nie jest to zawód wtedy atrakcyjny. Ponieważ nie łudźmy się, jako rodzice nie chcemy, żeby nasza córka była pielęgniarką. Nie znam ani jednego przypadku, gdzie rodzic powiedział, że że chciałby, żeby jego córka była pielęgniarką.
To już te czasy minęły.
Tak, tak, to prawda.
Absolutnie. Wracając do tych kwestii związanych z płacą minimalną, podnoszeniem dochodów, no to takie urzędowe, tak przyglądam się już z wielu lat, różnorodnych podwyżek, dopływów finansowych, które są do poszczególnych grup zawodowych, że ten ruch w kierunku podniesienia płacy minimalnej może dla niektórych jest szokujący, ale dla społeczeństwa to raczej ruch w dobrą stronę.
Ja myślę, że jest to dla każdego dobry ruch. To myślę, że nie ulega żadnej wątpliwości, bo proszę zrozumieć tych najniżej zarabiających, bo my w chwili obecnej prowadzimy negocjacje ze stroną rządową na temat odblokowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, który tak jak w przypadku tych wycen świadczeń medycznych funkcjonuje chyba na poziomie gdzieś chyba 2016 roku. I w chwili obecnej rząd gwarantuje dla nas po pierwsze odblokowanie, co jest bardzo pocieszające.
Tylko dla sfery budżetowej?
Tak. Tak. Po drugie niesatysfakcjonujące, bo gwarantuje tylko 6%, a my wyliczyliśmy, nasi ekonomiści wyliczyli, że to powinno być na start 15% wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej, żeby przynajmniej w chwili obecnej mogli, biorąc pod uwagę inflację, znaleźć się na poziomie 2018 roku. Ja głęboko wierzę, że tak jak w przypadku płacy minimalne, jak również tego odblokowania świadczeń, dojdziemy do porozumienia i to spowoduje normalizację dochodów w naszym kraju, bo to, o czym pani Agnieszka powiedziała, pewne zawody w Polsce wydawały się zawodami, a co my tam i bez tych pielęgniarek poradzimy, czy położnych, i życie pokazało zupełnie co innego. I dzisiaj tutaj no, próbujemy gonić tego króliczka. Ja głęboko wierzę, że biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, który występuje w naszym kraju, doprowadzimy do takiej sytuacji, że w miarę możliwości, ja wiem, że nie znajdziemy się za miesiąc, za dwa na poziomie dochodów Niemiec czy Francji, ale w miarę możliwości właśnie, że ludzie będą zadowoleni z wykonywania swojej pracy, jak również i z miary możliwości wynagrodzenia, które będą otrzymywali.
No to wszyscy liczymy.
Jasne, oczywiście.
W tym roku mija 20 lat od reformy emerytalnej, która dokonana została w 1999 roku. Wtedy wprowadzono OFE, czyli fundusze emerytalne, które zdaniem wielu ekspertów doprowadziły do tego, że ci, którzy korzystają z tego programu OFE, będą mieli bardzo, bardzo niskie emerytury. I w związku z tym rząd postanowił wprowadzić pracownicze plany kapitałowe, które mają doprowadzić do tego, że będą dodatkowe oszczędności na emeryturę. Chociaż inni eksperci wskazują, że lepiej by było te pieniądze z OFE i te, którymi operują, czy będą oszczędzać na PPK przyszli emeryci, żeby to trafiało do ZUS. Jakie są państwa opinię, bo dziś PPK wchodzą w życie oficjalnie.
Tak się składa, że 20 lat temu między innymi ja głosowałem za wprowadzeniem tej reformy, ponieważ miałem zaszczyt i przyjemność być posłem na Sejm. I wówczas, biorąc pod uwagę opinię mojego klubu, czyli Akcji Wyborczej Solidarność, czy też samej Solidarności, bo nie ukrywam, że inicjatywa pochodziła z naszego związku, biorąc pod uwagę nie tylko tą reformę, bo przypominam, że 4 reformy wówczas wprowadziliśmy i wydawało się na starcie, że będzie to dobre rozwiązanie. Życie pokazało zupełnie co innego i dzisiaj...
Czyli co, była to pomyłka jednak?
Wie pan, w naszym kraju, w naszej polityce jest tak, że dana opcja polityczna wprowadza jakieś, powiedzmy, reformy, przegrywa wybory, przychodzi następna ekipa polityczna i zamiast poprawiać pewne kwestie, które zostały już poczynione, no to stawia na głowie i cały wprowadza system. Coś tam nowego. Patrz na przykład kasy chorych, które wprowadziliśmy, między innymi wprowadzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. I dzisiaj dobrze, że rząd wyszedł z taką inicjatywą, oczywiście po konsultacji z Radą Dialogu Społecznego i rzeczywiście dzisiaj wchodzi w życie ta ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która w pewnym sensie daje, mi się wydaje, to gwarancję, większą gwarancję niż poprzedni otwarty fundusz emerytalny, ponieważ w pewnym sensie on będzie funkcjonował na zasadzie dobrowolnego uczestniczenia w tym...
No ale będzie rosła dziura budżetowa, bo trzeba będzie zapłacić przyszłym emerytom, których liczba rośnie teraz współcześnie.
Tylko panie redaktorze, trzeba wczytać się w całość tej ustawy, ponieważ ta ustawa różni się od poprzedniej tym, że to są gwarantowane środki finansowe.
Czyli nie będzie prywatyzacji, tak jak było z OFE.
No miejmy nadzieję,
że
tak jakby kontynuując naszą wcześniejszą rozmowę, idziemy w kierunku normalnym, a nie normalnym, bo każdy potrafi przerzucić środki finansowe i zasypać dziurę, a szczególnie czyimiś środkami finansowymi, tak jak to się stało w tym przypadku. W naszym przekonaniu jest to dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jaką rolę tutaj będą odgrywały związki zawodowe, bo ustawa gwarantuje dla nas, dla związków zawodowych, uczestniczenie w wyborze firmy, która będzie zarządzała naszymi środkami finansowymi i to jest to w pewnym sensie też odpowiedzialność.
Ale obawy po OFE mocno ostudziły entuzjazm w ogóle pracowników. Jak rozmawiam z pracownikami, to oni nie mówią o tym, że to jest jakieś fajne rozwiązanie. Wręcz się boją, bo to znowu jest, niby to się mówi, że to jest dobrowolne, ale tak naprawdę wiadomo, że podejrzewam, że każdy pracownik. Tylko obawy są tego typu, czy właśnie na przestrzeni tych wielu lat, nim dojdzie się do tej emerytury, czy jakaś rządząca kolejna ekipa nie zmieni zdania i na przykład znowu te środki nie pójdą tak jak z OFE, bo część pracowników, to co się stało z funduszami zgromadzonymi z OFE, to oni się po prostu poczuli się oszukani, ale wręcz okradzeni ze środków własnych, bo oni już te widzieli, te środki, to przychodziło do ich domów, tak, coroczne
sprawozdania
i ile tych środków zgromadzili i raptem te środki w dużej mierze i zginęły, tak?
Były i zniknęły.
I te obawy dalej są, więc tutaj na pewno to jest.
Także zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Na razie ustawa zaczęła obowiązywać. Firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, mają do stycznia przyszłego roku czas, żeby jednak uruchomić te wszystkie PPK, bo tam są duże sankcje, jeśli pracodawca nie będzie chciał tego zrobić.
Od 1000 do miliona nawet są kary.
Tak, z tym, że tutaj myślę, że na uspokojenie tych obaw pracowników. Panie Agnieszko, szanowni państwo, ja pamiętam, że zawsze, kiedy wchodzi w życie jakaś ustawa, która będzie w większym, mniejszym stopniu obciążała nasze dochody, ona jest przez wielu negatywnie oceniana, bo znaczna część pracowników to przecież są ludzie bardzo młodzi. Oni jeszcze dzisiaj nie zdają sobie sprawy, że za lat 30-40 no pójdą do tego ZUS-u i będą składali wnioski o świadczenie emerytalne i w ten czas, tak jak w chwili obecnej, w wielu przypadkach i w waszym związku, i w naszym związku jest, przychodzą ludzie rozżaleni, że kurczę, my nie wiedzieliśmy, że nasz zakład pracy nie płaci składek, dzisiaj moje świadczenie emerytalne będzie wynosiło tyle, a nie ile. Od tego my jesteśmy jako związki zawodowe, żeby właśnie rozmawiać na ten temat, żeby przekonywać tych pracowników, żeby zechcieli z tego skorzystać, bo tutaj przecież ta składka jest podzielona. Te koszty są podzielone.
Część jest od pracowników, część od pracodawców.
Minimum 2%. No, dobrowolnie, jeśli będę chciał więcej, no to będę mógł.
Bo tam jest od 2 do 4%.
Tak samo i pracodawca dobrowolnie, jeśli będzie chciał, prawda, będzie dobrze współpracował i będzie chciał inwestować w swoją załogę, to będzie większą składkę mógł płacić. Przecież też udział państwa jest w tym, składka powitalna i roczna składka, także tutaj ten ciężar, o którym mówimy, no został rozłożony na 3 podmioty i to tutaj tak jakby w pewnym sensie gwarantuje, czy powinno studzić te obawy, które występują. Ja również spotykam się z tym, gdzie ludzie mówią, a już raz wprowadziliście OFE i co z tego wyszło. Podobnie może być teraz. Proszę państwa, ja myślę, że
każdy to musi indywidualnie rozważyć.
Dokładnie
i podjąć
tak.
decyzję.
Dokładnie tak, dlatego że też to jest zmniejszenie wynagrodzenia.
To nie jest, proszę państwa, w tym przypadku ja uważam osobiście, że jest to w pewnym sensie system, który jest wprowadzany. To owszem, z moim udziałem, ja w jakimś stopniu mogę w tym uczestniczyć albo nie, ale to jest system wprowadzany. Także mi się wydaje, że to powinno być dobre rozwiązanie.
Czekamy, jak to zacznie funkcjonować, jak to zostanie wprowadzone w życie, no a na efekty będziemy musieli jednak długo poczekać, jak na przyszłą emeryturę również. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu oraz Józef Mozalewski, przewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Miłych wakacji.
Wzajemnie.
Dziękuję.